Przedstawiciele PiS-u z Mateuszem Morawieckim na czele uczestniczyli w konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych w Budapeszcie. Obecny był również szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. Mateusz Morawiecki nazwał premiera Viktora Orbana przyjacielem, a Budapeszt miastem wolności słowa. To jeszcze jest głupota czy już zdrada? Pyta premier Donald Tusk. Skąd to zamiłowanie przedstawicieli PiS-u do tego typu imprez? Tymczasem nie milkną echa afery w Orlenie, a na jaw wychodzą kolejne fakty. Szefem szwajcarskiej spółki Orlenu, OTS, tej, która straciła 1,6 miliarda złotych, został Libańczyk, podejrzany o kontakty z Hezbollahem, nielegalny handel ropą z Iranem i karuzele VAT-owskie. Wewnętrzne służby Orlenu, służby bezpieczeństwa, alarmowały o ponadprzeciętnym ryzyku tej operacji, ale ich raport został zignorowany. Dlaczego? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest poniedziałek, 29 kwietnia, a moim i Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz, szef sekcji informacyjnej, też dziennikarz, korespondent.
Dzień dobry.
Witam Cię, Czarku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wizycie pisowców u putinowców i Orlenie, ciąg dalszy. Na początek dwa pytania. Pierwsze dotyczące tego spotkania. W co gra PiS, wciąż utrzymując kontakty z Orbanem i z tymi partiami, które są określane w Europie i na świecie jako właśnie proputinowskie? Po co im to?
Dobre pytanie. Dlatego zadajemy je w sądzie.
To prawda.
Dobre pytanie, bo wygląda to tak na pierwszy rzut oka dość dziwnie, tak? PiS antyrosyjski, wspierający Ukrainę, a tutaj z partiami czy z politykami, działaczami wręcz otwarcie pro-putinowskimi. Nie tylko, że tam się gdzieś spotykają na jednym wydarzeniu, tylko że nazywają się przyjaciółmi.
Też.
Także bardzo dziwaczne. No i właśnie pytanie, czy oni tak szczerze faktycznie chcą ratować Europę, Polskę przed jakimś tam złem lewackim.
Z Unii.
Tak, z unijnym. No i tu no akurat takich tu mają współpracowników, ale to te kwestie, powiedzmy, rosyjskie są drugorzędne, nie wiem, czy może są jakoś tu faktycznie współpracownikami de facto Putina. Takie widzę dwie jakieś opcje i jedna mi się wydaje bardziej prawdopodobna, tylko dlaczego? No bo tak PR-owo, no to w ogóle kogo oni chcą w ten sposób zachęcić, że będą z Orbanem się tam współpracować? No w Polsce do głosowania ktoś więcej na nich zagłosuje, bo się pokazali z Orbanem, no jakieś tu są grubsze sprawy.
No i ta spółka OTS powołana przez Orlen do handlu ropą z kim? No, z jakimiś reżimami najwyraźniej. Na czele staje człowiek podejrzany o kontakty z Hezbollahem między innymi i zaakceptowany przez Daniela Obajtka, czy zarząd. Potem wejdziemy w szczegóły, bo tam Daniel Obajtek się tłumaczy. Ale o czym to świadczy według ciebie?
No właśnie, no kolejna afera związana z Danielem Obajtkiem. No już o tej aferze tak ogólnie mówiliśmy, ale tu wychodzą jakieś szczegóły, tak, no podejrzenia o związki z Hezbollahem i to nie przeszkodziło w ogóle żeby go tu postawić na czele spółki w największym polskim koncercie czy korporacji i dać mu do dyspozycji miliardy, z czego 1 600 000 się straciło, tak, gdzieś rozpłynęło w Dubaju, ale u Chińczyka, tak, no kluczowe pytanie, dokąd te pieniądze poszły? Ja bym się chętnie dowiedział, czy one teraz będą na przykład używane przez może terrorystów z Hezbollahu, skoro tu są te związki, a może przez komunistyczne Chiny do pomocy Rosji i wysyłania im dronów, z którymi walczą z Ukrainą, a może do tam siania propagandy, czy do prześladowania swoich obywateli albo innych przeciwników na całym świecie, jeśli to trafiło do Chin. Chętnie bym zobaczył ten transfer pieniędzy, no a to jest kolejna sprawa poddająca wątpliwość działania Daniela Obajtka i to, co naprawdę robił już, tak, ten przy sprzedaży Lotosu też tam rosyjskie interesy wyszły. Teraz tutaj mamy pewnie chińskie, no, że z Wenezuelą w ogóle, tak, wykorzystując okienko w sankcjach, możemy sobie kupić od Wenezueli, fajnie, i pójdzie kasa. No nawet jakby do Wenezueli tam poszła, nawet jakby ta ropa przyszła, no do Wenezueli miliardy, a z Wenezueli może też do Rosji na przykład. Także bardzo, bardzo kiepska sprawa. Mam nadzieję, że Daniel Obajtek to już się szykuje na przesłuchania.
Ja zachęcam Was do komentowania, zadawania pytań, komentowania tej sytuacji. Będziemy tutaj z Czarkiem odpowiadać na te pytania i no, czytać Wasze komentarze. Program jest interaktywny. Zachęcamy też do śledzenia nas na mediach społecznościowych, platformy X, Facebooku, również Instagramie. Także tam również zaglądajcie. I sonda. Nasza sonda, o której już tutaj Czarek wspomniał. Po co PiS-owi sojusz z Orbanem? Żeby uratować Polskę. 2. Wspierają Putina. 3. Nie mam pojęcia. 4. Inaczej. Jeżeli wybierzecie inaczej, to oczywiście komentujcie, jakie są, znaczy napiszcie, jakie są wasze, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Sądę przeczytamy. No my też będziemy się z tym pytaniem mierzyć. Ale na początek chciałem cię zapytać, po co ta konferencja w ogóle się odbyła? Co tam ci organizatorzy, jakie sobie postawili cele?
Konferencja się odbywa regularnie, te konferencje. Pierwsza konferencja w Ameryce, to jest Conservative Political Action Conference, się odbyła dokładnie 50 lat temu, w 74.
Jest jakaś historia tego, tak, dłuższa, to nie jest...
To przemawiał wtedy na otwarcie Ronald Reagan, także całkiem... No jego nikt nie posądzał, tak, rosyjskość. No ale od tego czasu troszeczkę się pozmieniało, choć to, no, te duże wydarzenia były też w innych, odbywają się właśnie takie zagraniczne też i jeszcze w ostatnich czasach też byli i przedstawiciele władz Japonii czy Australii, czy, także nic strasznego, no po prostu konserwatystów, tak, jakoś konserwatyści lub ci, którzy się mienią konserwatystami, mają konferencję. No tu w Budapeszcie w tym roku ta ostatnia, to oczywiście jest w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego i tutaj te, powiedzmy, siły chcą się jakoś tu jednoczyć i próbować jak najwięcej władzy w Brukseli zyskać.
Kto tam uczestniczy? Wspomniałem o Mateuszu Morawieckim, Marcinie Mastalerku, przedstawicielu prezydenta, także widać, że to nie jest tylko tutaj, powiedzmy, ze strony tej rządowej, ale obóz prezydencki też reprezentuje.
No to już nie rząd, także... No był Janusz Kowalski, tak, Marcin Mastalerek, Radosław Fogiel, Marek Kuchciński, były marszałek.
Był marszałek znany.
Także kwiat intelektualny PiSu sam Suskiego się wybrał.
Nie było Suskiego?
Nawet nie wiem.
Może był, ale nie zarejestrowały go kamery. Suski był na innej konferencji kiedyś.
O Suskim to wiem, że teraz został Pegasuskim.
No właśnie, nie można być bezpiecznym w PiSie. Na wszystkich znajdzie się Pegasus. Dlaczego, znaczy Morawiecki przewodzi, tak? Przewodził polskiej delegacji, można tak powiedzieć?
Już nie wnikałem w kto tam wydawał takiego. Wydawał rozkazy, no ale to tak by wypadało. Chociaż wiceprezydent Marcin Mastalerek mógłby też. No ale tak, najbardziej chyba zaanonsowany był Mateusz Morawiecki jako przyjaciel Wiktora Orbana.
No właśnie,
tak,
co też sam potwierdził. Chciałbym podziękować mojemu przyjacielowi Wiktorowi Orbanowi za zorganizowanie tego spotkania i oczywiście Budapesztowi za to, że jest miastem, w którym panuje wolność słowa, w którym każdy może wyrazić swoje myśli. Rozpoczął swoje wystąpienie, tak nasz były premier. No i podkreślił, że to Budapeszt jest fantastycznym miastem w przeciwieństwie do Brukseli, gdzie tam nie było możliwości zorganizowania tego. Faktycznie Budapeszt jest takim miastem wolności słowa i w ogóle Węgry.
Byłem w Budapeszcie już dość dawno i tam nie miałem problemów z wolnością słowa. Mateusz Morawiecki mógł się zająć wolnością słowa w Warszawie i w Lublinie za swoich rządów. Niestety jej nie było, jak wiemy, i na własnej skórze się przekonaliśmy, a najbardziej nasz redaktor naczelny, pastor Paweł Chojewski, który był skazany, został skazany na roboty przymusowe za wypowiadane swoje opinie krytykujące prezydenta Andrzeja Dudę, Kościół katolicki czy rządy PiS. Także to jeśli Mateusz Morawiecki tu chce coś o wolności słowa, no to najpierw mógłby zacząć od siebie, a potem innych, a potem gdzieś tam Brukselą się zajmować. No, o tych sprawach Brukseli wspominaliśmy trochę. Nie popieram tak, takiego sposobu generalnie zamykania możliwości tam spotykania się czy debaty, nawet jeśli nie lubię jakichś tam poglądów czy polityków, którzy je tam sobie chcą o nich rozmawiać, no to to będziemy rozmawiać, na przykład można, tak? Dyskutować, debatować, krytykować się, obrzucać nawet tam jakimiś cięższymi słowami. Proszę bardzo, cenzura. To nie jest coś, co bym lubił w tym przypadku. No tam lokalni politycy to robili w Brukseli, z tego co wiem, czy też same jakieś władze hoteli. No oczywiście w Budapeszcie, no pod rządami Orbana akurat, no to trudno, żeby coś takiego się miało wydarzyć jak w Brukseli.
Mateusz Morawiecki powiedział: siły lewicowe w Europie są 3 razy gorsze niż gdziekolwiek.
To ciekawe,
na świecie.
Tak,
no
bardzo,
właśnie, zgadzasz się z tym?
Właśnie mocne słowa, biorąc pod uwagę, że gdziekolwiek indziej na świecie istnieją komunistyczne Chiny, komunistyczna Korea Północna.
No właśnie.
A może to różne nie są inne, lewicowe. Wenezuelę, tak. I one nie są, tak, no nie wiem dlaczego.
Nie, może one nie są lewicowe.
Aha. Te prawicowe.
Może prawicowe, może jeszcze jakieś inne, chyba no, wygląda na to, że...
Ale to właśnie w Europie są najgorsze. najgorsze są. Trzy razy gorsze niż gdziekolwiek indziej. Także uwaga, no w Europie jest trzy razy gorzej niż w komunistycznych Chinach, co najmniej.
No, patrząc zamiłowanie naszych byłych rządzących do komunistycznych Chin, bo przypomnijmy tutaj wizytę Beaty Szydło w 2017 roku, tak, otwarcie, jakaś konferencja pasa i szlaku. Tam też pokazała się z Putinem, czy tak, przy Putinie, Xi Jinpingu. Jeszcze Łukaszenka, z tego co pamiętam, też tam był obecny gdzieś na zdjęciu. Wspomniany już Marek Suski na konferencji. Zaraz, jak to się nazywało, bo to trzeba bardzo dobrze przytoczyć.
Chyba jakiejś dialog artystycznej, bo on tam malował coś.
On malował, ale wtedy konferencja była już tutaj. Mam dialog Komunistycznej Partii Chin ze światem.
I przedstawicielem Ślad Świata był Marek Suski.
18. No, czy już wspominana wielokrotnie wizyta prezydenta Dudy w Chinach. No tymczasem ta Europa jest tak, no powiedzmy, kopana czy podgryzana, kopana przez tych naszych byłych rządzących. No to jeszcze raz pociągnę temat, czy ty właśnie, co oni chcą przez to osiągnąć? Czy to tylko taka gra na wybory najbliższe?
No, są jakieś trzy opcje. Albo chcą bronić Polski, Europy faktycznie przed tym trzy razy gorszym lewicą w Europie, no i no, muszą się przyjaźnić w tym z Orbanem, bo nie ma z kim. No i tak sobie.
Nie ma wyboru, to...
Tak, i trudno. No ale czy co, trzeba się od razu przyjaciółmi wtedy nazywać. Druga, no że całkiem są proputinowscy, tylko udają. A trzecia, że w ogóle chcą i z Europą, czy z tym lewicą europejską, i przeciwko Rosji, i oni tak z wszystkimi tak dookoła chcą walczyć. No tylko dlaczego nie wtedy z Orbanem? To takie wstępne widzę opcje. Szczerze mówiąc, no nie jest to łatwe, no bo tak. Powiedzmy, że tu przyjaźnią się z tymi prorosyjskimi, tak? I no, w ten sposób ich wzmacniają. Dużo działań można w Polsce PiS-u by wyliczyć, które dla Rosji były korzystne. Z drugiej strony, no wysłali Ukrainie tych kilkaset czołgów i mnóstwo wszystkiego, co pozwoliło im się obronić. Czyli no, o tym zresztą wspomniał Morawiecki w Budapeszcie. No jak my możemy być prorosyjscy, jak my tak walczymy z Rosją, tak dajemy uzbrojenie i wszystko. Ciężka sprawa. Jest jeszcze jedna opcja, że może część PiS-u już jest proputinowska, a część jeszcze w ogóle nie. I to się jakoś tam ścierają trochę pod tym względem w samym PiS-ie. No i takie wychodzą niejednoznaczności. No trudno to rozstrzygnąć, tak może co do każdego członka PiS, jaki on tam jest, natomiast niewątpliwie i rządy PiS, i Mateusza Morawieckiego przyniosły dużo szkody Polsce i naprawdę sporo korzyści też Rosji, nawet przez samo skłócanie nas tutaj i ciągłe i osłabianie, także to na pewno możemy powiedzieć i widać, że Mateusz Morawiecki chce to kontynuować.
Natalia, dziękuję za wasze głosy. Widzę, że tutaj bardzo szybko spłynęło kilka ciekawych komentarzy. Natalia, jeśli osoba A przyjaźni się z B, a osoba B przyjaźni się z C, to czy Morawiecki przyjaźni się z Putinem? Logiczna zagadka.
Dobre pytanie. Trzeba, żeby Mateusz Morawiecki odpowiedział. Dobrze by było, tylko no oczywiście to nie musi aż tak wynikać, szczególnie w tych stosunkach międzynarodowych. Ale mówię, no, można nawet jakoś tam współpracować, nie trzeba od razu tam siebie ogłaszać wielkim przyjacielem. A jednak tak, tu się ogłaszają. To tutaj Orban przyjacielem, tu Zełenski wielkim przyjacielem, bratem, to tak troszkę nie gra.
Teresa Leśniak, ale pisowskiemu elektoratowi się to podoba. Niestety to jest zboczenie. Rozumiem, że podoba się taki kontakt.
Czy tak to może określić, ktoś z pisowskiego elektoratu by nam powiedział, co mu się tak podoba w tym. No bo ja rozumiem, że Orban się mógł podobać tam paręnaście lat temu.
Kiedyś tak, tak.
Może nawet parę lat temu, choć już powoli przechodził na tę stronę Putina, no ale teraz... Teraz, kiedy wprost wręcz wspiera Putina, oczywiście są tam różne interesy i naciski, są w Unii Europejskiej, są w NATO, Węgry, te sankcje opóźniali, w końcu podpisali, ale coś z Orbanem się coś musiało stać. Tak, on rozpoczynał swoją karierę mniej więcej jak upadał Związek Sowiecki, tak, koniec lat 80. I wtedy tam nawoływał Rosja do domu, tak, wyrzucić tych tu. Ale teraz prawie że odwrotnie w stosunku do Rosji się zachowuje, tak, współpracuje na sztywno. Gaz, tam budują mu elektrownię, teraz to się tam jakoś opóźnia, ale tę elektrownię jądrową z Rosjanami i tak dalej, spotkania przecież z Putinem, ten CR, to minister spraw zagranicznych, tam jeździ. I z Pekinem zresztą też w 22 roku w sierpniu jako jedyny z Unii Europejskiej Orban pojechał na szczyt Jedwabnego Szlaku, gdzie spotkał się z Putinem, tak? I to, co się z nim po drodze stało, coś się musiało stać, albo od początku udawał, nie wiem. Mówi się, że, czy on to, on sam tak mówił po ostatnich wyborach, w których wygrał, że to się stało około 2008-2009 roku, swój stosunek do Rosji zmienił, kiedy NATO nie wpuściło Ukrainy i Gruzji jeszcze do siebie, za namową kanclerz Niemiec Angeli Merkel, tak miał mówić, to stwierdził, że jak wtedy, kiedy Rosja słaba, oni tego nie robią, to znaczy, że trzeba się zbliżać z Rosją. I zaczął kontakty z Putinem, jak widać, bardzo mu się spodobało. Jakie tam są inne jeszcze, to taka jego oficjalna wersja.
Oficjalna wersja, z tego co zrozumiałem, to jest taka, że w sensie Unia nie pomogła, to on się obraził.
Skoro NATO się nie rozszerza tam, odpuszcza Rosji, to po pierwsze znaczy, że z Rosją można współpracować, tam były jeszcze te próby amerykańskie resety, a druga, że zrozumiem, że obstawił, że w takim razie Rosja pewnie wygra, skoro NATO się powiedzmy cofa, czy coś w tym rodzaju, tak go rozumiem, i stoi coraz większe te związki z Rosją były, on to mówił, powiedział, czy wyjaśniał jakoś swój zwrot, swój osobisty w stosunku do Rosji 2 lata temu, ale to się miało stać właśnie jeszcze w zasadzie zanim został premierem.
Mirosław Nowak, proszę mi powiedzieć, czy jest możliwe, żeby Węgry wyrzucić z Unii Europejskiej, czy byłoby to dobre rozwiązanie?
Ale rozwiązanie...
W sensie wyrzucenie...
Czego rozwiązać? Co by to miało rozwiązać?
Rozumiem, że... Znaczy domyślam się tutaj, prosimy pana Mirosława, można doprecyzować pytanie, ale domyślam się, że rozwiązanie, że nie byłoby takiego państwa w Unii, które by blokowało pewne, decyzje.
To będzie Słowacja, i teraz czy Słowację też wyrzucić? I tak dalej. Myślę, że to jest w ogóle, nie będzie się wydarzać, więc nie ma co tego rozważać.
Zresztą Rosji może być też na rękę takie rozczłonkowywanie Unii.
Też.
Też. Marta Zabieta.
Zresztą no, z Unii, a z NATO, też.
No właśnie. I wtedy, czy nie wejdzie w sojusz.
Węgry, tak. A czy Turcja i tak. No to nie jest takie proste, ale myślę, że tu nie jest to realna w ogóle opcja, więc nie będzie tego.
Marta Zabielska, ja myślę, że Franciszka wspierają lub robią to pod jego dyktando. Mówiliśmy tutaj o tym zamiłowaniu papieża do komunistów i do Putina.
W sensie, że pisowcy, tak?
Tak, że pisowcy, tak, tak, że gdzieś tu jest ten wpływ Watykanu. Mhm. Nie wiemy tego.
Na pewno tak wpływ Watykanu jest jak najbardziej wielki. A to, że Watykan jest prorosyjski, to chyba nie ulega wątpliwości. Szczególnie pod teraz rządami papieża Franciszka. Może przy poprzednich ktoś mógł mieć wątpliwości, ale teraz to jak najbardziej. Także no tak, może tak być, tylko wtedy czego tak wspierali tę Ukrainę tymi czołgami, no nie.
Mam wrażenie, Tadeusz Marszałek, mam wrażenie, że stwierdzenie przyjaciel putinowców jest zbyt zawężone. Powinien być przyjaciel komunistów i ich sympatyków. To już o tym mówiliśmy i pokazywaliśmy, że wiele takich było. Orbitalny San, ciekawa tematyka w tym bigosie politycznym. I Krzysztof Bialik, nowy wspierający. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. To jest jeszcze kwestia, no bo tak, mówimy sobie o Orbanie i Putinie, no ale to jest kwestia Donalda Trumpa. Mhm. Bo tam oczywiście wszyscy liczą, że tutaj ci, którzy się tam zgromadzili, że te tak zwane konserwatywne siły przejmą teraz, czy jakoś zdobędą tutaj w tych wyborach europejskich duże poparcie i przejmą władzę, czy jakąś część władzy, a potem jeszcze, że Trump wygra też konserwatywny znowu w Stanach Zjednoczonych i to wszystko będzie spoko. Po ich myśli i jeśli Morawiecki jest przyjacielem Orbana, Trump też jest przyjacielem Orbana. Wręcz powiedział, tutaj na tym zjeździe wyemitowano nagranie, gdzie Trump dziękuję Orbanowi, że ten ratuje naszą cywilizację. Tak. No głównie chodzi o tam granicę, tak, że tych migrantów odpierał. No i Orban faktycznie tam się stawiał głośno i stanowczo i Węgry blokowały. Pamiętamy te parę lat temu, kiedy ta presja migracyjna była największa, no to tą drogą, powiedzmy, tę drogę zablokowali. Przynajmniej na tyle, na ile to było widać w mediach, no bo podobnie było z PiS-em teraz, tak? No budowali ten mur, postawili tych żołnierzy na granicy przeciw migrantom sprowadzanym przez Białoruś i przez Rosję i tutaj wysyłanym. No ale okazało się, że tutaj mur, a tam pan tak Wawrzyk i Kobos rozdają wizy za kasę i przeróżne jeszcze inne. To jest tylko część tej afery wizowej, bo tu a to mówią teraz o, że przez te uczelnie kilkadziesiąt tysięcy wiz. Pracowniczych wiz miało być kilkaset tysięcy i ci ludzie jednak gdzieś sobie poszli dalej. Część może jest w Polsce, a część duża w innych krajach i tak to bronienie wyglądało. Pytanie jak było na Węgrzech. I druga rzecz co do tego, no ciekawe jest, że z jednej strony przecież tych migrantów ten problem migrancki w dużej mierze stworzył Putin, Rosja. Mhm. Czy to w Syrii.
Zgadza się.
Wojną, tak, mnóstwo uchodźców. W Afryce przecież co chwilę gdzieś tam kolejną wojnę Wagnerowcy obsługują i tą co podtrzymuje tę biedę, która ludzi jakoś skłania, żeby tutaj szukać szczęścia w Europie. A tutaj Orban, przyjaciel w zasadzie Putina i jest obrońcą jednocześnie przed tym i się sojuszuje z Putinem, także to wygląda słabo. No niestety widać jakieś widać te przemiany w Orbanie, widać chyba jakąś przemianę też, no nie wiem, czy on tak od początku był, ale w Trumpie. Pytanie, czy no jak Trump będzie działał, a co mówi, bo to mogą być trochę dwie różne rzeczy, ale jednak wygląda to niebezpiecznie, to co Trump i jego zwolennicy mówią i robią też w kwestii tych zagranicznej polityki. Tak, to ten sprzeciw wobec pomocy dla Ukrainy. No właśnie na tym CPAC-u w Budapeszcie był jeden z, przynajmniej kongresmen republikański, właśnie pro-trumpowski, Paul Gosar, który dopiero co głosował przeciwko pomocy dla Ukrainy. Że takie osobistości się tam pojawiły.
Mhm. Czyli może to być jakaś gra na Trumpa, tak? Na zwycięstwo Trumpa. No,
zdecydowanie PiS gra na Trumpa. Chociaż jak Trump wygrywał, to pierwszy raz, to chyba nie mieli jakoś obstawionego tego, tak, tego kierunku.
Tak, można by przypomnieć.
A teraz z kolei chyba mają tylko ten kierunek.
Wybór między dżumą i cholerą. Nie wiem, czy pamiętasz pana Morawieckiego, jak tu komentował.
Tak.
Wybory w Stanach w tamtym roku, w tamtych latach.
Także no widać, że się bardzo z tym trumpowskim towarzystwem związali już teraz chyba na sztywno. I tak będą działać. No niestety, o ile rozumiem Amerykanów, którym się może podobać to, co Trump chciałby robić, czy by robił w polityce wewnętrznej, no to na zewnątrz to jest bardzo, bardzo dla świata niebezpieczne w tym momencie, jeśli by realizował swoje zapowiedzi. No to jest taka ta filozofia wśród wielu konserwatystów, pewnie nawet szczerych, nie mówię, że tam każdy konserwatysta, czy każdy na tej konferencji nawet jest tam proputinowski. Ale w Ameryce jest taki nurt, żeby się właśnie wycofywać z tych międzynarodowych rozgrywek, żeby już Ameryka nie była tym, jak to się mówi, policjantem światowym, tak. Żeby się tylko zajmowała sobą, bo Ameryka ma się zajmować Ameryką, o tamci sobą. No to oczywiście pierwsze się nie da.
No właśnie, tak znamy historię. Pierwsza wojna światowa, druga światowa.
Wyjść jakby ze świata i stanąć obok. Tak, żadne państwo tak nie da rady, no a szczególnie tak wielkie i potężne mocarstwo. No a po drugie, no część świata, właśnie te Chiny komunistyczne, ta Rosja, ten Iran i wiele innych mniejszych sił po prostu chcą Amerykę zniszczyć. Jak się wycofać? Jak tu się w takiej sytuacji wycofywać, nawet z punktu samego widzenia tylko interesu Ameryki?
Mhm. Pytanie od Dariusza Niedźwieckiego, a może komentarz, czy zgadzasz się z nim? Witam, zaznaczyłem inaczej w sądzie, także zapraszam jeszcze do udziału w sądzie, jeżeli ktoś nie zagłosował. Oni mają wywalone na wszystko poza własną kieszenią, nie ma mowy o wyższych celach. Chodzi tylko o własną korzyść i kieszeń. Czy zgadzasz się z tym? W sensie, że nie ma tutaj jakichś wyższych celów, czegoś więcej, czy to tylko, żeby zarobić i tak dalej, czy to...
Myślę, że nie, no bo to zarobić... Nie. Znaczy, oczywiście jest wielu takich polityków, którzy po prostu to mają jako karierę, żeby zarabiać kasę i wszystko mają gdzieś, ale no, na takim poziomie myślę, że jednak ludźmi kierują jakieś tam idee, czy wieloma z nich. I nawet widzieliśmy przebłyski tego różne. I no przecież zarobić można nie tylko tak. No. Same pieniądze to troszkę za mały dla mnie motyw. No, czy, oczywiście może być tak, że po prostu akurat ci im dali parę milionów, no i mówcie tak, a inni nie i tyle, nie tak na całkiem na usługach czyichś, że są. I to no okej, tylko no to wtedy ktoś inny by ich może przepłacił. Nie? No. Myślę, że jednak tam są idee, że tutaj to, co jedna ze słuchaczek wspomniała, tak, Watykan i ta wojna, faktycznie udział w tej wojnie z Ameryką jakoś jest z Ameryką, z chrześcijaństwem, no, przeróżne takie motywy, myślę, że tu są obecne. Pewnie też wielu z tych konserwatystów jest jakoś, nie wiem, oszukanych. Przecież no, mi osobiście też się Orban podobał, tak, swego czasu, no, jak tam zaczynał, czy Trump. Ale potem się okazuje, że to oni coś tutaj mówili, coś, a potem postępują inaczej. PiS to samo. Przecież kto by myślał o o jakiejś prorosyjskości PiSu, tak patrząc po wierzchu gdzieś tam lata temu, tak? Jak oni tu przeciw Rosji, tam przeciw komunistów, tam wyszukują gdzieś w służbach, żeby ich usuwać i tak dalej. No tu Smoleńsk w ogóle, właśnie, przecież wszyscy, tak, że tu
przebija się cały czas.
Tak, no jeśli Putin zabił brata, no to jak Kaczyński mógłby być prorosyjski. No ale jak się wejdzie głębiej w te działania, no to się widzi, no nie wiem z jakiego motywu, no ale widać to. Sam powiedział, czy napisał o tych swoich kontaktach z tym, z KGB Wasinem, tak, dawnych, o tych no, sponsoringu, że tak powiem, czyli no, kiedy było to rozdawanie majątku, no to też swoją działkę dosłownie i w przenośni dostali. I potem ten niby taki antyrosyjski Macierewicz, no tutaj tak, weryfikacja WSI, no i się okazuje, że wśród tych weryfikatorów czy likwidatorów byli normalnie Sekulski. Gość, który teraz założył po prostu proputinowską, prorosyjską partię, to w ogóle tak. Tu nie trzeba tam szukać jakichś dowodów, że coś tam jest niejasne, no to widzimy, no i on tam był. Praktycznie WSI wymagało oczywiście reformy, niewątpliwie, no bo to jeszcze powstało formalnie po komunizmie, ale no, ci funkcjonariusze tam przeszli i tak dalej. No ale tu się zrobiła całkowita likwidacja, jeszcze ujawnianie w ten sposób działających agentów, ponoć przynajmniej kilku gdzieś no, zniknęło, czyli no, zostali ujawnieni i prawdopodobnie zlikwidowani. Sekulski, no to taki, to jedna. Drugie, Tomasz L. podejrzany teraz, został o szpiegostwo na rzecz Rosji, zatrzymany przez ABW, a zasiadał wtedy w komisji likwidacyjnej WSI. Mhm. Tak. I to tak jest. Na której czele był Sławomir Cenckiewicz, który z kolei teraz był też na czele kolejnej tam komisji, która miała te prorosyjskie czy rosyjskie związki ujawniać, akurat w rządzie Donalda Tuska. Przedstawili ten raport czosnkowy, cząstkowy i nic tam nie ma tak naprawdę.
Czyli te motywacje mogą być, znaczy są dosyć głębsze.
Już jak nie wnikając w motywację, widzimy, jakie są działania.
Są działania. No bo widzieliśmy jeszcze...
Kolejny wiceminister obrony z czasów chyba pierwszego rządu PiS, Jacek Kotas, też współpracował z rosyjskimi oligarchami. był prezesem tam spółki deweloperskiej Radius, związanej z Rosją, powstała za pieniądze kremlowskich oligarchów. No tam można by o tych związkach długo opowiadać. Tomasz Piątek je tam bardzo dokładnie opisuje. Wytoczył mu pan Kotas proces i cywilny, i karny, a Piątek wygrał. Tak jakby co. Także no i takie są, takie widzimy rzeczy, no, naprawdę, na wielu krokach. Macierewicz został szefem SKW, no, która powstała potem, tak, po tym WSI. Był szefem SKW i wpuszczał rosyjską tłumaczkę Irinę Obuchową, to już znana sprawa, bez żadnych poświadczeń bezpieczeństwa, i ona tłumaczyła raport o likwidacji WSI na rosyjski, i za chwilę on się ukazał na rosyjskim portalu szybciutko, i może dzięki temu właśnie tych jeszcze agentów wyłapano gdzieś polskich. I tak to działa. No i możemy się domyślać jakiejś motywacji, czy Macierewicz od początku swojej kariery politycznej tak działał, czy dopiero od jakiegoś momentu, choć już w latach 80. można by coś wskazać. No ale no, popatrzmy, jakie są fakty, i no wychodzi, że no nie jest taki antyrosyjski, jakby się kiedyś nam może wydawało.
Czyli przechodząc do tego pytania Donalda Tuska, głupota, zdrada, czy jedno i drugie, rozumiem, że bardziej skłaniałbyś się w kierunku zdrady niż głupoty.
No, zależy w kto. Pewnie zależy kto. Niestety efekt, myślę, że niezależnie czy głupota, czy zdrada, efekt działań jest mniej więcej taki sam, no i tak trzeba je oceniać.
Jest pan nędznym propagandistą, tu mówi do Mateusz Morawiecki, do Donalda Tuska. Jest pan współodpowiedzialny za to, co dzieje się dziś na Ukrainie. Gdy w czasie, gdy realizowaliście reset z Rosją, oni się zbroili, szykowali plany zniszczenia Ukrainy. Tak mocno spaliście w Europie, że Niemców trzeba było budzić przez kilka dni po wybuchu wojny. No znowu Niemcy i ten wspomnienie tego czasu resetu.
No tylko tutaj Morawiecki. Resetu nie wymyślił Tusk. Reset wymyślili Amerykanie. To był amerykański program. No i powiedzmy, tu sojusznicy mniejsi i słabsi jakoś to próbowali robić. No jeszcze jaki to był trochę jednak inny czas, tak? Tu oczywiście była mowa, Radosław Sikorski też to mówił parę razy, no, że były próby tego przeciągania Rosji, cywilizowania Rosji i pójścia na różne tam ustępstwa, tak, wchodzenia biznesu zachodniego i tak dalej po tym i po upadku Związku Sowieckiego, no i tu właśnie przy tym resecie. No i to nie, wyraźnie nie wyszło, można powiedzieć, że to był błąd, ale teraz mówimy o sytuacji, kiedy Rosja otwarcie atakuje Ukrainę. Od 2014 roku, powiedzmy, że mniej otwarcie, no ale wiadomo, a teraz na całego. No i Orban z nimi współpracuje, no to jest chyba troszkę inna sytuacja niż jednak tamten czas tak zwanego resetu.
Czyli raczej byś to słowa Morawieckiego określił jako takie...
Jako słabego propagandysty.
Okej. Jeszcze zachęcam do głosowania w sądzie. Ostatnie chwile i zaraz omówimy sobie wyniki. Ale ja jeszcze zapytam ciebie o to, no bo jak już to wspomniał Niemców Mateusz Morawiecki. Co tam w tym AfD się okazało?
To tak jakby powiedzieć, że w Konfederacji by się okazało.
No więc co tam się okazało?
Wychodzą pewne fakty, których się oczywiście można było domyślać po tym, jak AfD działała. Wychodzi, że na przykład jakiś taki dokument dla AfD przygotowywany był na Kremlu.
Ciekawe.
Tak. Ciekawe bardzo.
Wręcz na Kremlu.
Skąd? Wręcz wprost na Kremlu. Mówię, to jest alternatywa dla Niemiec, AfD, no,
też.
Partia też
tak zwana prawicowa.
Nie mówię, że AfD nie ma prawicowców, tylko że generalnie, tak jak i w Konfederacji mogą być i w innych projektach związanych z Januszem Korwin-Mikke, na przestrzeni lat pewnie było często bardzo wielu szczerych prawicowców i oczywiście, że tak, ale kierunek działań, jaki ci tam, no, czy to Korwin-Mikke, czy tu AfD robili, no to był szkodliwy. To opisał Spiegel teraz, tezy manifestu, który miał powstać przed 2 laty na zlecenie wiceszefa administracji Putina i potem jeszcze przed rozpoczęciem tej ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę. Chodziło o opracowanie nowej koncepcji dla partii Alternatywa dla Niemiec, tak aby zwiększyć jej notowania i uzyskać większość w wyborach na wszystkich szczeblach. Takie coś miał przygotować Kreml, na Kremlu Siergiej Kirienko, właśnie kiedyś premier, teraz wiceszef administracji Władimira Putina. Tak, no tak jakby wiceprezydent, coś, no nie ma takiego stanowiska, ale coś w tym rodzaju w tej chwili taką funkcję by pełnił, więc on to zlecił, no tam ktoś to wykonał i no i faktycznie to powstało. No i można powiedzieć, okej, na Kremlu coś tam sobie zrobili, że chcą może tu jakoś tę partię, bo tam będzie korzystniejsze, ale faktycznie potem przedstawiciele AfD wygłaszali takie tezy, jak tam przygotowane.
A przyniosły efekt? W sensie na popularności chyba.
No, zyskiwało AfD na popularności. No nie wygrało wyborów na wszystkich szczeblach wszędzie, ale coś tam zdobyło.
Może zgłosili się po prostu do znawców tematu. Jak tu zyskać popularność?
No tak, tam mieli oczywiście jakoś tam wskazywać, że Niemcy upadek przemysłu z powodu konfliktu z Rosją, no bo tutaj taka fajna Rosja, znaczy tak fajnie się robiło biznesy, a teraz się nie robi, bo sankcje i tak dalej.
Czyli bardziej pod siebie to napisać, w sensie Rosjanie.
Tak, i granica że są na granicy katastrofy, że tam 30% Niemców żyje poniżej progu ubóstwa, no takie tam różne rzeczy i mieli tworzyć taki podział, że jest partia wrogów Niemiec, partia przyjaciół Niemiec. No tak jak w Polsce, coś można w Polsce by też podobnie. No i tak to działa. Szef AfD w Turyngii na przykład został tutaj wyszczególniony, że faktycznie powtarzał to, co w tym manifestie było przygotowane.
Dobra, to zobaczmy jak głosowaliście w sądzie, jeszcze skomentujemy chwilę. Żeby uratować Polskę 8%, po co PiSowi sojusz z Orbanem? Uratować Polskę 8%, wspierają Putina 66%, nie mam pojęcia 20%, inaczej 6%, tutaj kilka waszych odpowiedzi inaczej czytałem. Zaskoczyły cię wyniki?
Nie.
Nie mam pojęcia, 20%, dość duży odsetek, czyli wyglądałoby na to, że to zagmatwanie, co po co, na co, dlaczego, to co mówię,
jest trochę zagmatwania,
Ukrainę,
bo jak próbujemy rozważać, jakie są motywacje, jaką motywację ma Morawiecki, żeby tam tutaj akurat tak, a tu znowu Ukrainie pomagał, a tu jakby przeciwko, chociaż on tam też tak mówią, że no bo to jedyny sposób, żeby na tym forum takie antyrosyjskie jakieś rzeczy powiedzieć. On tam się jakoś próbują tłumaczyć. Tam Kuchciński z kolei mówi, że wcale się tak bardzo nie różnimy z Węgrami w stosunku podejścia do Ukrainy, tylko tak troszkę. Także różne tam próbują sobie to jakoś wyjaśniać. No jak tak będziemy próbować, no to do wszystkiego nie dojdziemy, no bo nie wiemy, czy ktoś to robi za kasę, czy są na niego haki gdzieś tam w służbach, czy współpracował z służbami od zawsze. No Mateusz Morawiecki, ojciec Mateusza Morawieckiego, Kornel Morawiecki, no był otwarcie prorosyjski. On mówił, że on to wygłaszał takie rzeczy, że to no, Krym chciał być przyłączony do Rosji, no tego typu sprawy, no dość otwarcie, no i że z tą Rosją trzeba jakoś tam współpracować. Także być może Morawiecki to ma od zawsze. Morawiecki, czy że zbliżenie z Rosją nas wzmocni, no takie rzeczy. Morawiecki też niby twierdzi cały czas, że jest antyniemiecki, tak? Bo to Tusk jest Niemiec, a on tak przeciwko. No ale jak się go podsłuchało u Sowy, no to bardzo podziwiał Angelę Merkel jednak, tak? Czyli no widać, że jest wysoka niespójność tego, co w głowie, a co mówi. Ale no, nie trzeba tam wnikać w motywację każdego pisowca, tylko można zobaczyć, jaki jest efekt i owoc. No, efekt jest taki, że Orban jest przyjacielem, tak?
Dokładnie. To przejdźmy może teraz.
Orban, a Orbana przyjacielem jest Putin.
Putin. No.
Efekt jest taki, że Macierewicz rozwalał polskie służby. Efekt jest taki, że Macierewicz śledzi ten Smoleńsk od 14 lat i nic z tym nie zrobili. I ani o wrak się nie upomnieli dobrze. I ani efektów. No mówią, że zamach. Mówili zawsze, że zamach. No a no to co? I no kto, i kto ten zamach? Gdzie te dzieci zamachowcy w więzieniach? Gdzie, no, mówię, no gdyby byli cały czas w opozycji, to jeszcze by można rozumieć. No ale rządzili i tylko mówią, że dojdą do prawdy. Reparacje od Niemiec.
No właśnie, kolejna sprawa.
Też ile lat tak mówili o nich i mówili i też nic. A teraz nowy rząd wyciągnął tam papiery, które podpisane przez minister Fotygę wtedy, na tam odpowiedzi na interpelacje, no że wtedy twierdzili, że reparacje są zamknięte, że rzekli. Tak? To był 2006 rok. No ona teraz twierdzi, że może ktoś jej podłożył takie pismo, no i tak podpisała. No.
Dobrze, dziękuję. Dzięki za ten komentarz. Przejdźmy teraz do Orlenu. Co takiego nowego się okazało, bo tu praktycznie co kilka dni, nawet co dwa dni, tak wyłączając weekend, jakieś nowe rewelacje w tej aferze. To, że 1,6 miliarda, to już mówiliśmy, że Chińczycy zamieszani w tle, to też mówiliśmy. No teraz wyszło na to, że szefem w ogóle, tak, prezesem tej spółki był jakiś Libańczyk.
No tak, to Samer A, no to było już mniej więcej wiadomo, tak, on był na czele tej szwajcarskiej spółki powstałej, OTS, tam do handlu, jakoś tam trading. No ale Onet teraz ustalił, że ostrzeżenia, władze Orlenu ostrzeżenia o tym Samerze A dostały jeszcze długo przed powstaniem w ogóle tej spółki, że był raport tam wewnętrzny.
Właśnie,
w Orlenie.
Kto go sporządził?
sporządzono raport. No, wewnętrzna komórka zajmująca się zabezpieczaniem, tak jak pisze Onet. No, władze to zignorowały. Było pismo w tej sprawie nawet do przedstawicieli służb specjalnych, do władz państwowych. Też nic to nie dało. Widać, że no jakoś ten Obajtek, władza ordenu, czy Kaczyński, no już tam nie wiem kto, do kogo to może sięgać, skoro najwyższe władze to wiedziały. I jednak go postawili tam, a okazuje się, że były podejrzenia już wtedy co do tego Semera, a że miał kontakty z Hezbollahem. Czyli wprost z terrorystami.
Właśnie. Czyli służby zadziałały dobrze. Służby, powiedzmy,
służby znalazły to, tak?
Komórka bezpieczeństwa.
No tylko, że służby jakieś tam coś znajdują, no czy, tak. Czy kogoś, czy jakieś związki, ale nie decydują.
No od tego są, tak? Żeby ostrzegać, ale nie decydować.
Decyduje ktoś i widać, że Obajtek tę wiedzę musiał mieć, ale to zignorował. Czy może ktoś mu tam, nie wiem, polecił.
Polecił.
Niby, znaczy no, znowu on tych... tak coś tam tłumaczył. No to w ogóle był wywiad z Obajtkiem, on mówił, że w Orlenie to było piekło przez te ileś lat, on to ledwo wytrzymał, to jest straszne.
Dosyć ciężka praca była.
Tak, w ogóle że to jest tam brzydkich jakichś słów użył od czasów WSI coś i straszne, no i on teraz wreszcie cierpiał, on tam tak bardzo cierpiał za miliony.
Jak musiał się...
Chyba za 13 milionów.
Musiał się, że tak powiem, zmierzyć z raportem swojej wewnętrznej komórki i pokonać obiekcje, no to może, że faktycznie było straszne. Czy my jako Polska mamy się czego obawiać, patrząc na, no, na tą całą sytuację, w tym sensie, że są służby, które ostrzegają, okej, to są wewnętrzne służby Orlenu, ale spółka państwowa... strategiczna, więc rozumiem, że są to na wysokim poziomie służby, a no decydenci robią i tak po swojemu.
Myślę, że mieliśmy się bardziej czego obawiać jeszcze w zeszłym roku. Teraz myślę, że mniej, no bo już Obajtek nie decyduje. Już Kaczyński, Morawiecki nie decydują. Także to jest lepiej. Na pewno jestem przekonany, że jest lepiej. Zresztą widać, no bo tam się mówi o tam Tusku czy jego rządach poprzednich różne rzeczy i tam różne rzeczy wychodziły i afery, ale na przykład jeśli chodzi o służby, no zachodnie służby jakoś wtedy współpracowały z polskimi.
Z polskimi.
W miarę dobrze, na tyle, na ile wiemy. A ze służbami Macierewicza jakoś tak, z tego co wiemy, to mniej chętnie. To coś to chyba znaczy.
No jestem, znaczy też sam się zastanawiam nad tym bezpieczeństwem Polski, dlatego że no te ostrzeżenia dotyczyły no nie tylko tam Hezbollahu, ale wręcz i handlu z Iranem, jakieś karuzele VAT-owskie, te, które tutaj
tak zwalczał Morawiecki.
Już nie mówię, że ta spółka założona w Szwajcarii, no rozumiem, na prawo jak tam preferencyjnych podatkowych, czyli można powiedzieć w raju podatkowym, który pan Morawiecki bardzo, no, bardzo zwalczał, czyli mamy tu jakieś rozdwojenie.
No bo myśli, raj podatkowy jeszcze... jest dla zarządu, panie Areczku, tak?
A nie dla ludzi. Zapewne.
Dla Orlenu.
Natomiast czy myślisz, że można tak zaprojektować, nie wiem, prawo, czy może jakieś procesy, procedury, żeby tego typu ostrzeżenia służb, no nie, czy będąc ignorowane przez zarządzających, no jednak była jakaś możliwość tutaj kogoś innego, ktoś mógłby zareagować, żeby to nie było tak, że służby
ostrzegają. No to pewnie ktoś by mógł, bo mówię, to poszło gdzieś do szefów służb, do kierownictwa państwa, no ale nikt nie zareagował. No jeśli wszyscy są w jednej, że tak powiem, mafii, no to kto zareaguje? No to jak już... No, są jakieś granice. No, nie da się wszystkiego procedurami obwarować, szczególnie jeśli ktoś tych procedur i tak nie przestrzega. Na przykład. No i co zrobisz? Jeśli jest oplecione państwo taką mafią katolicko, jakąś pokomunistyczną i tu tych pisowców jeszcze młodych, I są wszędzie, i tu jest i szefem największego koncernu, i Skarb Państwa tym jakoś zarządza, tak, obstawiają sobie tego szefa, i służby też obstawiają, i sądy, i prokuratury, i no oczywiście rząd i wszystko, no to no kto ma zareagować? No to niestety trzeba, jest pewien poziom, który można jakimiś procedurami obwarować. No, po pierwsze trzeba, żeby ich przestrzegać, a po drugie no, zawsze w końcu w jakimś momencie no, decyduje człowiek, czy będzie tych procedur przestrzegał. Czy może też znajdzie jakieś obejście, no bo wszystko gdzieś tam na jakimś poziomie, no jakoś może da się obejść albo tak zinterpretować, żeby było korzystnie, no bo no, nie da się z kolei, jak się za dokładnie coś ureguluje, no to też nie może działać, no bo już no tak, to wtedy tak, strajk włoski na tym polega, że się przestrzega procedur w sposób bardzo dokładny, no i ten strajk włoski działa właśnie wtedy, kiedy jest regulacje przeregulowane i wtedy już nic nie działa. Daniel, działa bardzo powoli.
Daniel Obajtek napisał tutaj w oświadczeniu właśnie na ten artykuł w Onecie: decyzja o powołaniu spółki OTS została podjęta przez cały jednoosobowy zarząd Orlenu po przeprowadzeniu szczegółowych analiz oraz według procedur zgodnej z obowiązującej w spółce ładzie korporacyjnym. Proces powoływania spółki trwał rok. Jako zarząd kierowaliśmy się chęcią wyeliminowania pośredników. Przyjętą normą jest, że duże koncerny również posiadają spółki traderskie. Zapewne tak, no ale tu zrzuca...
Ale to nikt chyba nie zarzuca, że koncern miał spółkę traderską, tylko że stracił 1,5 miliarda i że poszło gdzieś do nie wiem, do Chin chyba. Do Chińczyka w każdym razie.
Czyli jednak, no tak, ale powołuje się na ten cały jednoosobowy zarząd. Znaczy też tak myślę, że raczej taką decyzję podjął cały zarząd, tylko zarząd skąd pochodzi w spółce Orlen. Pewnie w większości, no bo jest to spółka notowana na giełdzie, więc... Teraz nie wchodziłem w szczegóły, ale pewnie jakąś część zarządu, jakaś część jest powołana przez osoby niezwiązane z...
A zaraz, powiedział cały jednoosobowy?
11
osób.
Tak, może się przyjęzyczyłem. Tak. Zarząd. No, sprawa jest rozwojowa.
No fajnie, tylko gdzie jest forsa?
Właśnie.
Czy, że można kraść tylko zgodnie z procedurami, to chyba tak.
Tak.
To mniej więcej tak. No ale no mówię, no jakie procedury? No weź wymyśl takie coś. To ktoś pisał komentarz, widziałem w internecie dzisiaj. Jakby 10 lat temu ktoś zrobił film, w którym wójt Pcimia zostaje prezesem największego koncernu w Polsce i zakłada w raju podatkowym spółkę, której półtora zatrudnia człowieka z Hezbollahu, czy związanego z Hezbollahem, i miliardy przelewają na konto studenta z Chin w Dubaju, no to by stwierdzili, że trochę odleciał, nie? Może w ogóle taka fantastyka już całkiem, nie? A...
Coś dużo tych serialowych.
A poszło, no to, a to się, patrz, się dzieje jeszcze ciekawe.
Serialowych analogów.
Ciekawe, co tam się jeszcze wydarzyło.
Tak, tak.
No. Bo na razie wiemy tak powierzchownie. No to tak, tak samo jak na najmniejszą skalę, co ostatnio mówiliśmy o tych zegarkach. Mhm. Że sobie wymyślą, że zegarek napiszą jako prezent dla Korei Południowej, a to pani sobie wybrała i tak kilkadziesiąt jakichś innych przedmiotów. No, nie znamy, pan Tomczyk, wiceminister, na razie nie chciał ujawnić, mówi, że nie może, no bo tam są śledztwa, tak. Ciekawe, co tam jeszcze było.
Polsce i w Korei zegarki mają pewnie Samsung zegarki. To...
No po nic, no bo się przecież ciężko zegarek dawać na jakiś prezent. No tak jak mówię, wiceminister Cezary Tomczyk, no oni dają tam czy ryngrafy, czy jakieś tam figurki, no nie jakiejś wielkiej też szczególnie wartości, no bo to przecież tylko tam jakieś pamiątkowe, nie jest to, no nie zegarki. No zegarki to już jak jakaś łapówka, no. Swoją drogą ja nie rozumiem, tak jak mówiłem, tego umiłowania do zegarków. No okej, może tam są jakieś ładne, no żeby 30 tysięcy, no tu 6 tysięcy, ale w innych przypadkach jeszcze 30 i 100. Przecież ta tam znajoma Kaczyńskiego, co była w Ordenie, to tam jej chyba jakiś patek wypatrzyli, że miała to kilkadziesiąt tysięcy spokojnie. Nie rozumiem, dlaczego ludzie, nawet jeśli nie swoje pieniądze, wydają akurat na takie rzeczy, jeśli można na coś pożyteczniejszego, no ale...
No zwłaszcza, że wiedzą, że te zegarki w Polsce są wyciągane, więc już można byłoby...
Też.
Się trochę...
No ale wyciągane i co?
No, ale... O. Ja nie mam. No dobrze, będziemy kończyć. Dziękuję za wasze komentarze i wasz udział tutaj aktywny w programie. Przejdę teraz do ogłoszeń. Ostatnie dwa dni kwietnia, w związku z tym ostatnie dwa dni, po pierwsze rozliczenia podatku dochodowego i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to 1,5% można przekazać na fundację Twój Ruch, numer KRS 40456259. Szczegóły na grafice. Ta grafika jest zamieszczona na naszych stronach internetowych i na stronie i mediach Twojego Ruchu. Także jak ktoś nie zapisał sobie teraz i chce to zajrzeć, to może tam znaleźć ten numer. No i wsparcie. Ostatnie dwa dni. Na tę chwilę mamy 210 wpłat, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć jeszcze w końcówce miesiąca i wesprzeć taki nasz właśnie takie wyzwanie i cel 1000 gitar, no to jeszcze jest chwila, te kilka, dwa dni, czy dwa i półtora dnia. Na to szczegóły na stronie internetowej itspodprad.wsparcia. Można nas wesprzeć tradycyjnym przelewem PayPal, DotPay, Blik, SuperChat. Też to podczas komentowania, ale też można wesprzeć na kanale YouTube, po prostu zostać wspierającym poprzez YouTube, również na Patronite i również poprzez Buy Coffee. Także zachęcamy do wsparcia, jeżeli podoba wam się to, co robimy. Dzisiaj o 18:00 dogrywka, wywiad z państwem Skrzypkowskimi o rodzinach zastępczych. Także zapraszamy na godzinę 18:00. Ja wam bardzo dziękuję. Moim i waszym gościem był Cezary Kłosowicz, szef sekcji informacyjnej.
Dziękuję bardzo. Jeszcze co do Obajtka, toś powiedzieli, że ma być jedynką PiSu na Podkarpaciu do Parlamentu Europejskiego.
Czyli tam, gdzie wszystko z ropą naftową się zaczęło.
Tak. Także no w ogóle te listy PiSu to pewnie jeszcze trzeba będzie oddzielnie, czy w ogóle
omówić.
Nie tylko PiSu. Omówić, no PiSu są niezłe, bo tam Pąsik, Kamiński. Obajtek. Niezły zestaw.
To pewnie też je w którymś programie omówimy. Dziękuję tobie, dziękuję wam.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.